Komentarze Radia Gdańsk.
I godzina 9:10. Olga Zielińska. Witam Państwa serdecznie. Witam również moich gości. Pan Marek Formela z Gazety Gdańskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. W
Dzień
studiu,
dobry,
dodajmy.
Witam. Dzień dobry, to miło.
I pan Karol Gac z Do Rzeczy. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, niestety nie w studiu, ale też witam Państwa bardzo serdecznie.
No niestety nie w studiu, ale pozdrawiamy z daleka. Panowie, Władimir Putin podpisał wczoraj późnym wieczorem dekret uznający niepodległość samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej i polecił wojskom rosyjskim w cudzysłowie utrzymanie pokoju na wschodniej Ukrainie. Tak informują zachodnie media. Dzisiaj rano szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że możemy stwierdzić, że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik i oczekujemy poważnych, a nie symbolicznych sankcji wobec Rosji. Panie Karolu, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
Trudno powiedzieć, ponieważ sytuacja jest tak naprawdę bardzo dynamiczna i z jednej strony to, co obserwujemy, nie jest jakimś przesadnym zaskoczeniem. O tym scenariuszu mówiło się dosyć długo, aczkolwiek wszyscy mieliśmy nadzieję, że jednak do niego nie dojdzie. No i teraz, jeżeli próbować odpowiedzieć na to, co może się wydarzyć, to oczywiście może ta sytuacja rozwijać się w kilku kierunkach. Może mieć miejsce taka sytuacja, w której rzeczywiście Rosja wprowadzi swoje siły do tej części Ukrainy, która jest okupowana zresztą przez Rosję od 2014 roku i na tym poprzestanie i stwierdzi, że na przykład to jej wystarczy, ale może być też taka sytuacja, w której Rosja co prawda oczywiście wprowadzi, czy już wprowadziła swoje wojska i będzie czekać na przykład na dogodny moment do eskalacji, do jakiegoś rodzaju dalszej inwazji, na przykład będzie prowokować Ukraińców, by ci odpowiedzieli ogniem, by powtórzyć sytuację, która miała miejsce w Gruzji, kiedy tak naprawdę chciała uzyskać pretekst do inwazji. No i tu oczywiście możemy się też zastanawiać, jak Rosjanie będą interpretować tą tak zwaną w cudzysłowie Ługańską i Doniecką Republikę Ludową, o jakich granicach jest mowa. Tu jest jeszcze trochę wiele niejasności i znaków zapytania, bo z jednej strony są to oczywiście te tereny okupowane, ale być może będzie tak, że Rosja będzie sobie rościć prawa dalsze. Więc pytanie, czy Rosji będzie zależało bardziej w tym momencie, podkreślmy, bo to też jest ważne, że trzeba pamiętać o tym, że Rosja może myśleć o tym długofalowo, czy będzie jej zależało bardziej na takim zamrożeniu konfliktu i właśnie takim nieustannym podgryzaniu w cudzysłowie Ukrainy, czy być może będzie dążyć do jakiejś formy eskalacji jeszcze większej. Wiele też będzie oczywiście zależało tutaj od reakcji Zachodu, bo to prawda, mieliśmy wczoraj bardzo wiele deklaracji, ale to są na razie deklaracje bardzo ogólne, wezwania do potrzeby sankcji, słowne, to prawda, i to jest i na razie mówimy o bardzo ogólnych sformułowaniach, no wezwania do nałożenia sankcji, no i oczywiście potępienie, wyrażenie rozczarowania, etc. No pytanie, czy przywódcy Zachodu zdecydują się na jasne, twarde sankcje, a tak powinno być, więc poczekamy i w zależności od tego, co się wydarzy w najbliższych tak naprawdę godzinach czy dniach, myślę, że będziemy znać odpowiedź na pytanie, które pani redaktor zadała.
Pan Marek, czy Zachód zdecyduje się na twarde sankcje? Jaka będzie postawa Niemiec, Francji? Bo to tam niespecjalnie widać było wsparcie Ukrainy z tej strony.
No, myślę, że zarówno kanclerz Scholz, jak i prezydent Macron wiedzieli wcześniej nieco więcej niż wielu innych polityków w Europie, że też polityka dużych państw europejskich nie jest zdominowana przez emocje, tylko interesy. I że te interesy niemieckie, francuskie w Rosji były istotnym elementem prowadzonej taktyki politycznej przez te państwa. I to w jakiejś mierze przypomina sytuację sprzed 80 lat, sprzed układu monachijskiego, kiedy mocarstwa prowadziły własną politykę, własne odrębne od zagrożenia pokoju w Europie działania, obliczone na to, żeby uratować własny dobrostan. Dzisiaj zwłaszcza Niemcy są w sytuacji dość kłopotliwej, ponieważ przez długi okres wrażenie, że są bardzo wyraźnym sojusznikiem Rosji, a wstrzemięźliwie odnoszą się do problemów Ukrainy, było wyraźne i jednoznaczne i oparte rzeczywiście o gospodarczą geopolitykę niemiecką, która od lat jest kształtowana wedle tych samych reguł, więc myślę, że Olaf Scholz ma teraz poważny problem, skoro już dzisiaj Bild pisze o zdradzie, o wojnie, czyli te oceny opinii publicznej w Niemczech radykalnie się zmieniły.
Panowie, ja bym chciała jeszcze zwrócić na inną wypowiedź. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, oświadczyła dzisiaj rano, że uznanie niepodległości republik w Donbasie, uwaga, nie wpływa na gotowość Rosji do rozmów z USA. Pan Karol, jak należy to rozumieć? W co gra zatem Rosja?
Rosja oczywiście jest bardzo cyniczna w swojej propagandzie i w tym, co głosi. No jeżeli wczoraj ktoś słuchał tego orędzia Władimira Putina, to mógł przecierać oczy ze zdumienia, bo Władimir Putin oprócz wykładu historycznego
właściwie przedstawił... Karol, lub nie,
oczywiście tak, to zależy, jaką optykę przyjmiemy. Mówię oczywiście nieco ironicznie, ale Władimir Putin właściwie przedstawił całą listę żali i wyimaginowanych różnych fobii wobec Ukrainy i właściwie głosił, dlaczego Rosja musi się zdecydować na ten krok i jaka to Rosja jest biedna, pokrzywdzona, jak to Ukraina zdradziła Rosję, etc. Ale właściwie przecież Władimir Putin, tak samo jak jego politycy, już w ostatnich dniach dali dowód tej propagandzie, mówiąc, że Rosja nigdy w historii nikogo nie zaatakowała i tak dalej. No my wiemy doskonale, oczywiście Rosja zawsze krzewi pokój, zawsze zależy jej na pokoju na świecie, już mówiąc tak szyderczo. I w tym duchu wypowiada się oczywiście rzeczniczka MSZ-u, która jakby jednocześnie pokazuje, że Rosja oczywiście jest jak najbardziej chętna do kolejnych rozmów i zapewne pewnie do tych rozmów dojdzie. No pytanie tylko, czy tutaj usłyszy coś prezydent Putin od prezydenta Bidena, albo też czy Zachód będzie tutaj tak stanowczy. Więc to, że Rosja krzewi swoją propagandę, to my doskonale o tym wiemy, a poziom jej zakłamania, fałszu i hipokryzji jest naprawdę bardzo, bardzo daleko idący, ale do tego też się już zdążyliśmy przyzwyczaić.
Interesujące jest to, że prezydent Biden prosił prezydenta Macrona o organizację spotkania z prezydentem Putinem i ten rodzaj propozycji politycznej został całkowicie przez Rosję pominięty. To pokazuje, jak Rosjanie, obecna Rosja traktuje Stany Zjednoczone i z jaką konsekwencją realizuje własny plan geopolityczny. Moim zdaniem on jest głęboko osadzony w trzewiach kryzysu europejskiego, w tych perturbacjach, które przeżywają instytucje Unii Europejskiej, państwa Unii Europejskiej, które są poddane olbrzymiej presji społecznej wynikającej z pandemii, wynikającej z kryzysów ekonomicznych, z rosnących cen energii, które dewastują dobrostan, do którego społeczeństwa były przyzwyczajone, a wreszcie też osłabienie Niemców, którzy likwidując własne elektrownie jądrowe skazują się na bycie rzeczywiście klientem politycznym i gospodarczym polityki rosyjskiej.
Takim wręcz wasalem energetycznym.
Wręcz zwasalizowanym państwem energetycznie przez Rosję. Mhm. Tak.
Panowie, musimy zmienić temat. Też na bardzo ważny temat. Europosłowie opozycji w Parlamencie Europejskim nie głosowali za potępieniem polityków, którzy dali się skorumpować rosyjskim koncernom. Taką poprawkę złożył europoseł Witold Waszczykowski, w której zaproponował potępienie działalności polityków europejskich, którzy dali się skorumpować rosyjskim koncernom, głównie Gazpromowi. I uwaga, poprawki nie poparli europosłowie Platformy, Lewicy, PSL-u. Karol Gac, jak należy to rozumieć? Czy spodziewaliście się w ogóle, panowie, takiej reakcji?
Myślę, że w obliczu tego, co dzieje się obecnie, już biorąc pod uwagę, że to głosowanie miało miejsce przed tym orędziem i jakiś czas, i kilka dni temu, ale wydawać by się mogło, że spodziewać się należało jednak, że taka poprawka zostanie poparta przez eurodeputowanych polskiej opozycji, no może z wyłączeniem lewicy biorącej historyczne konotacje, ale tak naprawdę to, że nie poparte jej politycy Platformy, PSL-u, no trochę może mimo wszystko zaskakiwać. Znaczy ja nie spotkałem się z żadnym tłumaczeniem przez polityków opozycji, dlaczego tak, a nie inaczej zagłosowali, więc trudno mi też powiedzieć, dlaczego oni tak zdecydowali, aczkolwiek to taka postawa no musi budzić zdumienie, ale musi też oczywiście budzić krytykę, bo biorąc pod uwagę to, co działo się i dzieje się na przestrzeni ostatnich miesięcy, a także lat, jeśli chodzi o rzeczywiście tych agentów wpływu zachodnioeuropejskich, na których Władimir Putin sobie de facto kupił, no to takie jasne postawienie sprawy i określenie, co jest dobre, a co jest złe, jest jak najbardziej zasadne i w interesie wszystkich. Na tym czasem nagle się okazuje, że z jednej strony politycy Platformy gardłują bardzo mocno, krytykując PiS i próbując przedstawić to PiS jako partię rusofilii. Tymczasem jak przychodzi już co do czego, do jakichkolwiek decyzji, nawet takich symbolicznych, czysto symbolicznych, już ta poprawka miałaby znaczenie czysto symboliczne, no to tak naprawdę, gdy przychodzi co do czego, no to tutaj nie zajmują stanowiska, wręcz przeciwnie, głosują przeciw. No trudno mi to komentować.
Panie Karolu, niezajęcie stanowiska jest właśnie zajęciem stanowiska.
Oczywiście tak. I też mogliśmy do tego przyzwyczaić. Aczkolwiek trudno to komentować inaczej niż krytycznie. I jestem bardzo ciekaw, jak politycy opozycji będą to tłumaczyć, bo tak jak wspominałem, no jeszcze nie widziałem takiego tłumaczenia. Jestem bardzo ciekawy, co wymyślą tym razem.
Marek.
No w instytucjach europejskich, w których od kilkunastu miesięcy, żeby nie powiedzieć od kilku lat, trwa krucjata przeciwko Polsce, próba edukowania nas praworządności. Zachowania, które z taką etyczną praworządnością mają niewiele wspólnego, jak się okazuje, są przez część tego środowiska, które z przyjemnością donosi na własny kraj do Brukseli, całkowicie akceptowane i tolerowane. I to jest moim zdaniem takie gorzkie doświadczenie. To znaczy, że Unia potrafi zajmować się błahostkami, a jest kompletnie bezradna i bezużyteczna wtedy, kiedy dzieje się cokolwiek ważnego, bo mówienie dzisiaj o jakichś sankcjach w stosunku do Rosji, która tak naprawdę ugruntowała swoje wpływy w dwóch tak zwanych ludowych republikach na wschodzie Ukrainy. Mówienie o tych sankcjach jest praktycznie taką polityczną pianą. Łatwiej jest penalizować kraj będący członkiem wspólnoty europejskiej pod byle pretekstem za pośrednictwem jednej sędzi, która jest częścią establishmentu Europejskiej Partii Ludowej.
I jeszcze jedno pytanie, inny temat do pana Marka Formelli. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział politycy Nowej Lewicy, Jolanta Banak i Henryk Wojciechowski.
Starej Lewicy.
Starej Lewicy, tak. Ale ja przypomnę, Jolanta Banach była wiceszefowa SLD i była wiceminister w rządzie Leszka Millera. Henryk Wojciechowski, były wojewoda gdański z ramienia SLD i były pierwszy sekretarz KZPZPR w Unii Morze. Byli też i związkowcy, ale uwaga, tylko z lewicowego OPZZ-u i zarzucili zarządom Lotosu i Orlenu brak dialogu ze związkami zawodowymi. Moje pytanie brzmi, czy ta konferencja miała wymiar merytoryczny, czy może jednak bardziej polityczny?
Gdyby miała mieć wymiar merytoryczny, musiałaby się odnosić do twardych faktów. Te są zaś takie, że w połowie stycznia PKN Orlen ogłosił odpowiedź na sformułowane przez Komisję Europejską wymogi dotyczące warunków zaradczych, przedstawił swoją odpowiedź na jej akceptację, jak poinformowano na briefingu dla dziennikarzy zajmujących się problematyką ekonomiczną, a nie polityczną. PKN Orlen oczekuje może oczekiwać około 2 miesięcy i dopiero po uzyskaniu akceptacji warunków zaradczych i zwołaniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy obu spółek zacznie się liczyć 30-dniowy termin, w którym zarządy koncernów muszą przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi, poinformować ich o warunkach fuzji, polityce społecznej. No, żartem jest, że sprawami Lotosu zajmuje się przewodniczący Związku Zawodowego w stoczni remontowej, w prywatnej stoczni remontowej. Byłoby lepiej, gdyby pan Liszczewski zajmował się problemami swoich pracowników. związków. Pewnie jest mu niewygodnie, bo związkowcy zwykle są pracownikami tych stoczni, więc łatwiej jest wyjść na grunt polityczny, ale już wychodzić na grunt polityczny w towarzystwie zamortyzowanych polityków lewicy, których obecność w życiu publicznym Gdańska jest właściwie marginalna, nieistotna i niezauważalna, pokazuje, że pan Liszczewski się wdał się nieporadnie w uprawianie lokalnej polityki. Zresztą warto przypomnieć, że środowisko, które reprezentowali politycy lewicy, nieszczególnie wyróżniło się prowadzeniem polityki społecznej wtedy, kiedy było...
Takie antypracownicze, prowadziło... wręcz sforowali postulaty.
Tak, no myślę, że takim znakiem czasu jest próba likwidacji stołówek szkolnych w Starogardzie i zaproszenie kucharek, żeby zakładały firmy cateringowe i brały udział w jakichś konkursach na zaopatrzenie dzieci w posiłki, albo projekt, który narodził się w tamtym okresie w głowach mędrców z SLD, żeby za pierwsze dni zwolnień lekarskich nie płacić świadczenia chorobowego. Z takim bagażem doświadczeń przewodniczący OPZZ-u powinien z tymi politykami chodzić po stoczni remontowej i prosić o poparcie.
To jeszcze króciutko. Karol Gac, czy opozycja będzie cały czas szukać sposobów, pretekstów, aby atakować PiS za fuzję Orlenu z Lotosem?
Wydaje się, że tak. Tak samo jak szuka jakichkolwiek pretekstów do ataku przy każdej innej sprawie. Myślę, że tak samo jak będzie tak przy tej sprawie również, bo to już widzieliśmy wcześniej, kiedy właściwie do opozycji nie trafiają żadne argumenty przedstawiane przez stronę rządzącą, tak samo jak przy innych sprawach, więc odpowiadając krótko, tak, spodziewam się tego, że opozycja cały czas konsekwentnie będzie podważać sens tej fuzji, będzie ją krytykować, a jeżeli już ta fuzja będzie miała miejsce, jeżeli okaże się, że opozycja nie miała racji, no to w razie czego albo zamilknie i zmieni temat, albo zmieni narrację, to też przecież się w przeszłości zdarzało.
No, w Gdańsku jest szczególnie paradne, bo specjalna sesja Rady Miasta dotycząca fuzji Lotosu z Orlenem, czy Orlenu z Lotosem, była wydarzeniem bezprecedensowym, bo kiedy Gdańsk sprzedawał udziały w GPC-u firmie komunalnej z Lipska, to tej globalizacji komunalnej towarzyszył niebywały zachwyt, więc...
Hura optymizm,
więc mamy do czynienia z festiwalem gdańskiej hipokryzji, typowym dla tej okolicy.
I tutaj stawiamy, panowie, kropkę. Nasz czas już się skończył. Moimi gośćmi byli pan Marek Formela z Gazety Gdańskiej.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. I pan Karol Gac z Do Rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. A audycję realizowała Kasia Piekło, 9:27. Dziękuję bardzo. Olga Zielińska, do usłyszenia.